www.vov.fr. Xin thành thật cảm ơn quý thính giả.
Mówi Paryż, Radio France International, piątek 12 września z paryskiego studia nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia technicznego realizująca audycję Grażyna Chmurska i technik Nikola. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji po dzienniku zdominowanym dziś francuską wizytą papieża, przegląd prasy pióra Piotra Błońskiego i Krzysztofa Rutkowskiego oraz komentarz europejski, w którym Anna Bernhardt streści dzisiejszą dyskusję w klubie Grande Europe na temat stosunków Unii Europejskiej z Moskwą po konflikcie Rosji z Gruzją. W części magazynowej usłyszymy rozmowę Marka Pędziwola z Jackiem Fedorowiczem, kronikę filmową Anny Rzeczyckiej, postscriptum Stefana Rygera i magazyn naukowy Eureka Anny Bernhardt. Na koniec nadamy magazyn Polskiego Radia dla zagranicy z cyklu Mija Tydzień. Zapraszamy od wydarzeń, zaczynamy od wydarzeń dnia w skrócie. Papież Benedykt XVI rozpoczął pierwszą wizytę we Francji. W wystąpieniu wygłoszonym w Pałacu Elizejskim papież poparł pozytywną laickość promowaną przez prezydenta Sarkoziego. Temat ten wciąż jest bardzo drażliwy we Francji. Jutro papież odprawi mszę na Esplanadzie Inwalidów, po czym uda się do Lourdes, gdzie trwa rok jubileuszowy z okazji 150. rocznicy objawień maryjnych. Rygę odwiedził z wizytą roboczą sekretarz generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer. Jakie relacje Unia-Rosja po konflikcie kaukaskim, zastanawiają się uczestnicy dyskusji w paryskim klubie Grande Europe. Dzwony wszystkich kościołów rozdzwoniły się w Paryżu równo o 12.30 na przyjęcie Ojca Świętego Benedykta XVI, rozpoczynającego czterodniową wizytę oficjalną we Francji. Papieski samolot wylądował tuż po godzinie 11 na lotnisku Orly. Ojciec Święty został tam powitany przez prezydenta Sarkoziego i jego małżonka po wyjściu z samolotu, a następnie w pawilonie honorowym, skąd orszak papieski ruszył do Pałacu Elizejskiego. W tym historycznym momencie, kiedy kultury coraz bardziej przenikają się wzajemnie, jestem najgłębiej przekonany, że nowa refleksja nad prawdziwym sensem i doniosłym znaczeniem laickości stała się niezbędna, powiedział Benedykt XVI, odpowiadając na przemówienie francuskiego prezydenta.
Witając Ojca Świętego w Pałacu Elizejskim, prezydent Francji mówił o korzeniach chrześcijańskich i o poszanowaniu drugiego człowieka. Nicolas Sarkozy nawiązał też do wysuniętego wcześniej przez siebie konceptu pozytywnej świeckości.
Religie, a szczególnie chrześcijaństwo, z którym dzielimy długą historię, są dziedzictwem. Żywym dziedzictwem idei i refleksji nie tylko o Bogu, ale również o człowieku, o społeczeństwie, a nawet o tym tak ważnym dzisiaj temacie, jakim jest natura i ochrona środowiska. Byłoby szaleństwem pozbawienie się religii, wielkim błędem przeciwko kulturze i myśli. I dlatego jeszcze raz apeluję o pozytywną świeckość. Świeckość, która szanuje, jednoczy i zachęca do dialogu, a nie o świeckość, która wyklucza i oskarża.
Papież Benedykt XVI w swym przemówieniu w Pałacu Elizejskim również nawiązał do pozytywnej świeckości i podkreślił niezastąpioną rolę religii w formowaniu świadomości.
W tym historycznym momencie, kiedy kultury coraz bardziej przenikają się wzajemnie, jestem najgłębiej przekonany, że nowa refleksja nad prawdziwym sensem i doniosłym znaczeniem laickości stała się niezbędna. Z jednej strony konieczne jest rozróżnienie pomiędzy polityką i religią, by zapewnić wolność wyznania obywateli oraz zagwarantować odpowiedzialność państwa wobec nich, a z drugiej strony koniecznie należy zdać sobie sprawę, sprawę z niezastępowalnej roli religii w kształtowaniu świadomości oraz jej znaczenia, oprócz innych czynników, w tworzeniu etycznych fundamentów społeczeństwa.
Et de la contribution qu'elle peut apporter avec d'autres instances à la création d'un consensus éthique fondamental dans la société.
Po obiedzie papież spotkał się w papieskiej nuncjaturze z przywódcami społeczności żydowskiej. W spotkaniu uczestniczyli sprawujący funkcję wielkiego rabina Francji Joseph Sitruk, nowo wybrany na to stanowisko rabin Gilles Bernheim i Richard Prasquier, przewodniczący Rady Reprezentacyjnej Instytucji Żydowskich we Francji. Po południu około godziny 17.30 papież spotkał się z przedstawicielami świata kultury w nowo otwartym po 5-letnim remoncie Kolegium Bernardynów w sercu Paryża. Gospodarz spotkania, arcybiskup Paryża, kardynał André XXIII, zaprosił byłych prezydentów Chiraca i Giscarda d'Estaing, członków Instytutu Francji, profesorów, uniwersytetów, naukowców, pisarzy, artystów, aktorów, realizatorów filmowych, kompozytorów, dyrektorów teatrów, muzeów, przedstawicieli świata mediów, konserwatorów zabytków, przedstawicieli stowarzyszeń o charakterze kulturalnym, wydawców, łącznie około 700 osób. Papieża przybywającego wraz z kardynałami Bertrone i Ventrois powitał dyrektor kolegium ksiądz Jérôme Beau, biskup pomocniczy Paryża. Po powitaniu wygłoszonym przez kardynała Ventrois papież wygłosił konferencję na temat wzajemnego przenikania się wiary, rozumu i kultury. Papież mówił o korzeniach zachodniej teologii, przypomniał kulturę monastyczną jako kulturę powstającej Europy i propagowaną przez nią kulturę słowa wywodzącą się z tradycji rabinistycznej. To, co położyło podwaliny pod kulturę Europy, a jest to poszukiwanie Boga i gotowość słuchania Go, pozostaje także dziś fundamentem każdej prawdziwej kultury, powiedział Benedykt XVI. Po papieskiej konferencji przedstawiciele dyrekcji Francuskiej Biblioteki Narodowej zaprezentowali papieżowi przechowywany tam manuskrypt z końca XII wieku, świadczący o intelektualnym promieniowaniu Kolegium Bernardynów w średniowiecznej Europie. Przedstawieni zostali papieżowi mer Paryża Bertrand Delanoë oraz przedstawiciele francuskich muzułmanów na czele z doktorem Dalilem Boubekerem, rektorem meczetu paryskiego i byłym przewodniczącym Francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego oraz jej obecnym przewodniczącym Mohamedem Moussaoui. Kardynał Ventrois wręczył papieżowi medal Kolegium Bernardynów, specjalnie wybity z okazji pielgrzymki papieskiej do Francji. W chwili, w której do Państwa mówimy, kończy się spotkanie ze światem kultury w Kolegium Bernardynów. Papież przejedzie stamtąd papa mobilem, trasą wiodącą nad sekwańskimi bulwarami do katedry Notre Dame, gdzie poprowadzi nieszpory wieczorną modlitwę kościoła, w której udział wezmą księża, diakoni, przedstawiciele zakonów męskich i żeńskich przybyli z regionu paryskiego. Papież spotka się w zakrystii z przedstawicielami kościołów protestanckich i prawosławnych, a następnie pomodli się przed koroną cierniową przechowywaną w katedralnym skarbcu wraz z innymi narzędziami męki pańskiej, fragmentem krzyża świętego i gwoździem. Korona cierniowa przywieziona została do Paryża przez Ludwika Świętego w roku 1239. Po nieszporach Ojciec Święty zwróci się z wezwaniem do młodych, którzy odbędą całonocne czuwanie na placu przed katedrą, a także w 10 kościołach centrum Paryża. Specjalne czuwanie przygotowała Polonia francuska i europejska, m.in. w kościele polskim przy Rue Saint-Honoré, w kościele świętej Genowefy i kilku innych kościołach paryskich. Na pół godziny przed północą uczestnicy nocnego czuwania ruszą w pielgrzymce drogą światła. Każdy niósł będzie zapalony lampion na Esplanadę Inwalidów, gdzie w sobotę o 10 rano papież odprawi mszę świętą. Niektóre wspólnoty młodzieżowe zamierzają spędzić noc pod gołym niebem na modlitwach i śpiewie. Spania więc będzie pewnie niewiele. Przed mszą papież spotka się z przedstawicielami Akademii Nauk Moralnych i Politycznych, której jest członkiem od roku 1992, oraz z członkami innych akademii tworzących Instytut Francji. Po krótkiej rozmowie papież odsłoni tablicę upamiętniającą to spotkanie. Głównym celem wizyty papieża we Francji są obchody 150. rocznicy objawień maryjnych. W Lourdes, gdzie papież wyląduje w sobotę po południu, oczekuje się 200 tysięcy pielgrzymów.
Aby tylko dopisała pogoda. Władze cywilne i religijne troszczą się o to, że wczorajsze burze i ulewne deszcze opóźniły o całą dobę przygotowania do niedzielnej mszy świętej na błoniach Lourdes i o to, że jeśli nie miną, mogą zniechęcić indywidualnych pielgrzymów. W takim razie można by się spodziewać 150 tysięcy uczestników zamiast 200 tysięcy. Nie zniechęci to natomiast do obecności na niedzielnej mszy świętej na Błoniach ani 900 księży, ani 230 zapowiadanych biskupów, w tym episkopatu francuskiego w komplecie. Biskupi francuscy, którzy co roku dwukrotnie zbierają się w Lourdes na posiedzeniu plenarnym konferencji episkopatu Francji, tym razem spotkają się tam z papieżem na jego wyraźne życzenie w niedzielę o 17:15. Po czym wszyscy udadzą się z procesją eucharystyczną do bazyliki pod wezwaniem świętego Piusa X. Będzie to druga procesja w programie wizyty w Lourdes. W pierwszy wieczór, w sobotę, Ojciec Święty odwiedzi najpierw kościół parafialny, w którym Bernadette Soubirous została ochrzczona, następnie tak zwaną celę, czyli mieszkanie jej rodziny w dawnej celi miejscowego więzienia, wreszcie grotę objawień. Zaraz potem, około 20:30, odbędzie się procesja maryjna przy pochodniach na esplanadzie przed Bazyliką Różańcową. Na jej zakończenie papież wygłosi homilię i udzieli błogosławieństwa. W poniedziałek rano zaś papież odwiedzi oratorium szpitala, w tym gmachu, gdzie znajdowała się także szkoła, Bernadette Soubirous przystąpiła do pierwszej komunii 3 czerwca 1858 roku, czyli w okresie objawień, które trwały do 16 lipca. Następnie Benedykt XVI odprawi mszę świętą w kaplicy biskupa Laurence, ordynariusza diecezji Tarbes za życia Bernadety, po czym dokona namaszczenia kilkunastu chorych. Będzie to ostatni etap pielgrzymki przed zakończeniem wizyty i odlotem do Rzymu z lotniska Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
Tu Paryż Refi, jeszcze krótki rzut oka na wiadomości ze świata. NATO nie uważa Rosji za zagrożenie. Wszystkie kraje członkowskie sojuszu, łącznie z państwami bałtyckimi, mogą być absolutnie pewne swego bezpieczeństwa, powiedział w Rydze sekretarz generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer. Sekretarz generalny NATO przebywał w Rydze z wizytą roboczą, podczas której rozmawiał z prezydentem Łotwy Valdisem Zatlersem. Szefowie dyplomacji 27 przyjmą w poniedziałek mandat 200-osobowej cywilnej misji obserwacyjnej do Gruzji, która ma być wysłana najpierw do stref buforowych przy granicy z Osetią Południową i Abchazją, a docelowo także do tych republik. Ministrowie ogłoszą, jak duży będzie udział poszczególnych krajów w misji, która ma być wysłana do Gruzji do 1 października. Polska jako jeden z pierwszych krajów zadeklarowała gotowość udziału w misji unijnej w Gruzji. To był dziennik Czas na Prasę. Piotr Błoński i Krzysztof Rutkowski.
Benedykt XVI, rendezvous z Francją. Takim tytułem wita papieża Le Figaro. Podobnie czyni katolicka La Croix, francuskie rendezvous. Lewicowa Libération za to z góry przesądza o wynikach papieskiej podróży. Zadanie niemożliwe. Benedykt XVI nie dokona we Francji cudu, nie ożywi tracącego rozpęd kościoła. Dla tego dziennika wizyta papieża jest zresztą głównie pretekstem do krytykowania prezydenta Sarkoziego, który, cytuję, oczywiście znowu będzie na pierwszym planie. Ale w tym samym wstępniaku Didier Porcury zachęca, by choćby dla kontrastu z grubociosanymi wypowiedziami prezydenta wsłuchać się w papieskie przesłanie na temat laickości pozytywnej, kompetencji właściwych państwu i kościołowi, przesłanie, które jest bardziej złożone i zniuansowane niż sposób, w jaki się je przedstawia. Przed schematami i uproszczeniami przestrzega zresztą także, ale na nutę pozytywną, Michel Kubler w La Croix. Od 19 kwietnia 2005 roku Benedykt XVI częstokroć zadziwiał i tych, którzy spodziewali się po nim twardego konserwatywnego kursu, i tych, którzy się tego obawiali. Wiele z tych schematów ma jednak, szczególnie we Francji, nieustające powodzenia. Czytamy dalej. Postać Benedykta XVI sprowadza się tu częstokroć albo do archaicznej sylwetki inkwizytora, albo oderwanego od rzeczywistości intelektualisty, czy też bojownika o zbawienie zagubionego kościoła. Kubler przestrzega także przed innego rodzaju schematami dotyczącymi już nie samego papieża, lecz jego wizyty we Francji. Wielu obserwatorów patrzy na nią wyłącznie przez pryzmat laickości. Ta kwestia będzie, owszem, istotna na pierwszym papieskim rendezvous dziś w Pałacu Elizejskim, ale nie można do niej sprowadzać całej wizyty, podobnie jak nie można jej znaczenia podporządkowywać wymiarowi kulturalnemu, który z kolei będzie kanwą dzisiejszego spotkania w Kolegium Bernardynów. Trzeba mieć na uwadze to, czytamy dalej, że Benedykt XVI przybywa jako pasterz na spotkanie z ludem Bożym obecnym we Francji, aby przynieść mu otuchę, ożywić jego wiarę i poszerzyć horyzonty. Przybywa on więc przede wszystkim jako pielgrzym, aby, tak jak miliony wiernych, uklęknąć przed nieskończonością wydrążoną przez opatrzność w skale Massabielle, napić się ze źródła, utworzyć z całym tym ludem jednolitą wspólnotę, pisze Michel Kubler. Le Figaro publikuje na powitanie czterostronicową wkładkę, w której prócz okolicznościowych informacji znajdujemy wywiad z kardynałem Bertone oraz artykuł Jean-Marie Genois o głównych stawkach tej wizyty. A więc, po pierwsze, będzie ona dla papieża rodzajem egzaminu. On sam nigdy nie krył podziwu i sympatii dla Francji i dla jej kultury. Natomiast Francuzi mają o nim przychylne, ale bardzo powierzchowne mniemanie. Niezależnie od tego, czy należą do lojalnych katolików, dla których papież to papież i basta, czy też tych, którzy ugrzęźli w nostalgii za Janem Pawłem II i jego epopeą, czy wreszcie tych, którzy martwią się, że Kościół nie zmierza w dobrym kierunku. Papież ma więc 3 dni na ukazanie różnicy, czy raczej na pozostanie samym sobą, czyli na pewno nie pan kardynałem, o co go posądzano. Tej wiosny zjednał on sobie wszystkich w Stanach Zjednoczonych dzięki swojej prostocie i pokorze. Drugi motyw to owa laickość pozytywna, przy czym nie należy spodziewać się w czasie wizyty ani jakichś rewelacji, ani też milczenia na ten temat. To jest debata na dłuższą metę. Za to watykańska wieść niesie, że papież przygotował z największą starannością swoje wystąpienie w Kolegium Bernardynów w trosce o historyczne pojednanie wiary i rozumu. Dla Benedykta XVI stawką jest nie tylko samo przeżycie kultury zachodniej i europejskiej, ale przeżycie kultury humanistycznej w ogóle. Jego walka z relatywizmem, w którym wszystko i nic są siebie warte, uderza w sam jego fundament, czyli indywidualizm, otwierający drogę dla prawa silniejszego i dla zniewolenia przez konsumpcję. A to według niego jest regres. Co więcej, spodziewa się on, że w tej kwestii obudzi zainteresowanie w kręgach znacznie szerszych niż katolickie i uważa, że Francja pozostaje w wymiarze intelektualnym i kulturalnym krajem kluczowym dla refleksji, wymiany i upowszechnienia tej problematyki. Pozostaje wreszcie wymiar pastoralny. Papież jest pasterzem w poszukiwaniu jedności. Benedykt XVI przybywa do Paryża po drodze do właściwego celu, jakim jest Lourdes. Maryjny aspekt pobożności Benedykta XVI, mniej widoczny niż u Jana Pawła II, jest jednak równie intymny. Ale Lourdes będzie też miejscem spotkania z całym francuskim episkopatem, a to jest jedyny punkt programu wizyty, którego wyraźnie i osobiście zażądał papież. To wystarczy, by ocenić jego znaczenie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Sara Palin okazała się skuteczną tajną bronią kandydata republikanów na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. John McCain wybrał Sarę Palin na stanowisko wiceprezydenta USA, jeśli on zostanie prezydentem. Sara Palin udzieliła obszernego wywiadu w telewizji ABC. Przystojnej Amerykance w okularach bez oprawek, z uroczym uśmiechem i z nieco niepewnie wymodelowaną fryzurą, z górnym kokiem zarzucano, że nie ma pojęcia o polityce zagranicznej. Okazało się, że ma pojęcie i to zdecydowane. Czytamy w Le Monde. Sara Palin z dużym wdziękiem i z głębokim przekonaniem powiedziała, że atak Gruzji na Rosję, a raczej odwrotnie, atak Rosji na Gruzję nie był sprowokowany przez Tbilisi. Musimy patrzeć Rosji na ręce, stwierdziła stanowczo Sara Palin. Sara Palin zdystansowała się od prezydenta Busha, podobnie jak Busha unika John McCain. Dodała ona jednak, że, cytuję, prezydent Bush próbował pozbyć się tego islamistycznego ekstremizmu, terrorystów, którzy robią wszystko, by zniszczyć nasz naród. Jeżeli istnieją uzasadnione przesłanki, że atak przeciwko amerykańskim ludziom jest nieuchronny, to mamy pełne prawo do obrony naszego kraju, powiedziała Sara Palin. Sara Palin przyznała, że nie podróżowała zanadto do tej pory za granicę. Odwiedziła dotychczas Kanadę, Meksyk, Kuwejt oraz Niemcy i ta podróż zmieniła jej życie, jak powiedziała. Sara nie spotykała się nigdy z żadną głową państwa, ale to się może zmienić. Czytamy w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Klub Grand Europe, mający ambicją podejmowania najważniejszych kwestii polityki międzynarodowej, tym razem zadał pytanie. Po Gruzji, jakie stosunki Unii Europejskiej z Rosją? Jaka polityka sąsiedztwa? Dyskusja toczyła się w paryskiej siedzibie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, a wziął w niej udział m.in. stały przedstawiciel Polski przy Unii, Jan Tombiński, który uważa, że dobre stosunki z Rosją zależeć będą w dużej mierze od sytuacji wewnętrznej w tym kraju. Europa powinna zachęcać Rosję do demokratycznych przemian.
Nie tyle do demokratycznych wyborów, co do dokonania czegoś w rodzaju mentalnej dekolonizacji w myśleniu rosyjskim i stworzenia nowego imperatywu w polityce rosyjskiej. Siła państwa rosyjskiego nie powinna być mierzona możliwością zbrojnego przeszkadzania czy zbrojnego dominowania na terytorium otaczającym Rosję. To nie w ten sposób dzisiaj takie kraje jak Francja, Niemcy czy Wielka Brytania mierzą swoją siłę międzynarodową. I Rosja powinna przeprowadzić taką rewizję, przypuszczam, swojego imperatywu strategicznego. To jest moje życzenie, to jest moje oczekiwanie i część państw europejskich, które przeszło przez doświadczenie pogodzenia się z rozpadem swoich dominiów kolonialnych, może Rosjanom pomóc w tym, jak wyjść z takiego sposobu myślenia.
Na temat polityki sąsiedztwa mówił europoseł Daniel Cohn-Bendit.
Trzeba stworzyć politykę sąsiedztwa opartą na współpracy ekonomicznej, ale również trzeba stworzyć podstawy politycznej współpracy. Trzeba zacząć mówić otwarcie i szczerze.
Daniel Cohn-Bendit nie szczędził słów krytyki pod adresem Gruzji, która nie powinna była reagować na prowokacje rosyjskie w ten sposób. Krytykował też państwa wschodniej Europy, które szukają ochrony u Amerykanów. Podkreślał konieczność dialogu z Rosją, od której my, jako Europa, zależymy, głównie w dziedzinie energii, ale również która zależy bardzo od nas.
Oui, à l'intégrité.
Integralność Gruzji tak, suwerenność tak, ale myślę, że nie mamy szans na integralność Gruzji razem z Abchazją i Osetią w najbliższych latach, co nie oznacza, że trzeba zostawić Gruzję, trzeba wręcz przeciwnie, zacieśnić stosunki, ale trzeba jasno powiedzieć, są rzeczy, które możemy zrobić i te, których nie damy rady zrobić.
Często powtarzanym słowem w dyskusji było zaufanie. Odbudowanie zaufania, jak wszyscy zgodnie podkreślali, jest konieczne do nawiązania dobrych stosunków, a wobec Rosji jesteśmy nieufni, co ma swoje uzasadnienia i w historii, i w faktach. Europoseł litewski mówił o tym, że Litwini nie chcą się już więcej bać. Ambasador Gruzji sprostował wersję wypadków, jak doszło do konfliktu i zaprotestował przeciwko używanemu często określeniu, jakoby Rosja była upokorzona przez Zachód. A przedstawiciel ambasady rosyjskiej zapewniał, że Rosja wypełnia wszystkie zobowiązania, ale inicjatywa teraz jest w rękach Europy. Zapytany, o czym będzie mowa na konferencji w sprawie Gruzji, na konferencji, która ma się odbyć w połowie października w Genewie, odpowiedział.
Przede wszystkim o bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie w regionie, a szczególnie na temat bezpieczeństwa południowej Osetii i Abchazji, które w nocy z 7 na 8, dokładnie Osetii, stały się celem masowego ataku gruzińskiego armii. Aby to już się nie powtórzyło w przyszłości, potrzebna jest właśnie konferencja w Genewie.
To był przedstawiciel ambasady rosyjskiej. Dodajmy tylko, że sporo mówiono w czasie dyskusji o wkładzie prezydencji francuskiej, która uratowała Gruzję i zatrzymała konflikt, a także o konieczności spójnej europejskiej polityki bezpieczeństwa.
Krynickie
forum ekonomiczne to nie tylko debaty o gospodarce. To także spotkania z kulturą, koncerty, recytacje poezji, wystawy. W krynickiej pijalni, jednym z miejsc zdarzeń 18. Forum Ekonomicznego, nasz korespondent Marek Pędziwol spotkał człowieka, którego prawdopodobnie znają wszyscy nasi słuchacze. Z nieukrywaną przyjemnością dowiedział się na samym początku rozmowy, że i on wie także, co to takiego Radio France Internationale.
Jacek Fedorowicz, przedstawiam się pełen wzruszenia, bo przed chwilą usłyszałem, że mówię do mikrofonu Radia France Internationale, a to było radio, które w moim życiu odegrało ogromną rolę, mianowicie w stanie wojennym. Ja to tak nazywam lata 80. ogólnie, bo tam komuniści od razu strzygą uchem i prostują, że nie, stan wojenny to on się skończył tam w tego lipca 83 czy 4, więc to już ja tego nie przyjmuję. I w stanie wojennym Radio France Internationale było, i mówię to ze śmiertelną powagą w tej chwili, najlepszym radiem polskojęzycznym nadawanym z zagranicy. Jestem o tym absolutnie i święcie przekonany, nawet poświęciłem temu jakiś dłuższy felier.
Właściwie mi nie wypada mówić tego, ale ja mam takie same doświadczenia. Wtedy nie miałem nic wspólnego z Radiem France Internationale. Zacząłem go słuchać 14, może 15 grudnia 81 roku i potwierdzam to, co pan mówi. Ale jak pana chciałem się zapytać, co robi Jacek Fedorowicz na forum ekonomicznym w Krynicy?
Rozmawia z przedstawicielem Radia France Internationale i jeszcze wrócę do tematu, mianowicie uzasadnię, dlaczego było najlepsze. Dlatego, że jako jedyne umiało znaleźć właściwy ton mówienia do nas. Radio Wolna Europa, z którą jestem sentymentalnie też bardzo powiązany, niestety przeginała w stronę takiego pompatycznego przedstawiania łzawej martyrologii. Natomiast Radio France Internationale pozwalało sobie nawet na żarty, na lekką formę, a my, będący w opozycji, właśnie w takim klimacie żyliśmy. To była nasza obrona przeciw komunizmowi, przeciwko temu, co się dzieje dookoła. Dobrze, już powiedziałem, co wiedziałem, teraz już...
Ja jeszcze pana zaproszę do słuchania tego radia, przynajmniej przez internet.
To nie wiedziałem o tym, ale to potem sobie na ten temat pogadamy. Dobrze, już jestem do usług, proszę, niech pan pyta.
Pytam więc jeszcze raz, co Jacek Fedorowicz robi na forum ekonomicznym w Krynicy?
Zostałem zaproszony do dyskusji na temat kultura masowa, a kultura elitarna. Przedtem i dzisiaj, ja to własnymi słowami opowiadam, bo tytuł oficjalny brzmi Debata pisarzy i on tak oficjalnie brzmi, że nie przechodzi mi przez gardło.
Nie zaskakuje pana to, że takie tematy pojawiają się na forum ekonomicznym?
Myślę, że to dobrze. No, gdybym teraz powiedział, że jestem zaskoczony, to może za rok już się nie pojawiał. To może lepiej, żebym udawał, że nie jestem. Tak, bardzo dobrze, że technokraci, ekonomiści myślą też o kulturze.
Dziękuję bardzo.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Kilka minut o kinie francuskim. Anna Rzeczycka.
Mimo nieobecności w tym roku w Wenecji wielkich przedstawicieli Hollywoodu, strajk scenarzystów pociągnął za sobą spore opóźnienia w realizacji filmów, laureatem 65. Mostry został Amerykanin. Złotego Lwa otrzymał niezależny reżyser Darren Aronofsky, który oczarował jury formalnymi walorami filmu The Wrestler z Mikeiem Rourke w roli głównej. Srebrny Lew przypadł w udziale Rosjaninowi Aleksijowi Germanowi juniorowi za obraz Żołnierz z papieru, który przenosi widza do ZSRR lat 60., środowisko młodych kosmonautów. Pucharem Volpi dla najlepszej aktorki obdarzono 46-letnią Francuzkę Dominique Blanc za rolę kobiety, którą zazdrość wpędza w chorobę psychiczną w filmie L'Autre Patricka Mario Bernarda i Pierre'a Trividica. Posłuchajmy, jak Dominique Blanc przyjęła tę nagrodę.
Na samym początku tej przygody była pewna pani, wielka francuska pisarka Annie Ernaux, na podstawie jej książki Okupacja. Patrick Mario Bernard i Pierre Trédévic zbudowali scenariusz, który był dla mnie scenariuszem wymarzonym. Od razu zrozumiałam, że osoba, którą gram, jest bohaterką wyjątkową. Rzadko kiedy sięga się tak głęboko w otchłanie człowieka i jego duszy. To była rola niebezpieczna, ale cudownie niebezpieczna. Kręciliśmy ten film w atmosferze wyjątkowo radosnej. Było wiele pomysłów, wiele prawdziwej łaski. Muszę powiedzieć, że Patrick Mario Bernard i Pierre Trédévic dali mi całkowitą wolność, obdarzyli mnie pełnym zaufaniem. Czułam, że dwa wielkie skrzydła wyrosły mi na plecach i było to naprawdę cudowne.
Dominique Blanc zadebiutowała w teatrze w sztukach wyreżyserowanych przez Patrice Chéreau. Jej pierwszą poważną kreacją filmową była rola alkoholiczki w filmie Régis Varnier z 1986 roku La Femme de ma vie. Otrzymała za nią Cezara dla najlepiej zapowiadającej się francuskiej młodej aktorki. Potem widzieliśmy ją w filmach Claude'a Sauteta, Claude'a Chabrola i Louisa Mala. Jest aktorką bardzo dyskretną i subtelną, o bogatej palecie wyrazu, laureatką wielu nagród francuskich. Najbardziej prestiżowa z nich, Cezar dla najlepszej aktorki roku, przypadła jej w 2001 roku za rolę kobiety na progu załamania nerwowego w filmie Stand By Rocha Stefanika. Na 65. Festiwalu Filmu w Wenecji spierały się dwie tendencje. Pierwsza, psychologiczna, analizująca ludzkie namiętności i szukająca inspiracji w zdarzeniach kryminalnych i melodramatach. Drugą tendencję, bardziej polityczną, reprezentowały takie filmy jak Birdwatchers Włocha Marco Bekisa o Indianach Guarini w Brazylii, Teza reżysera z Etiopii Haile Gerima czy Gabla Algierczyka Tarika Tekii. Wenecja pozostaje jednak Wenecją, czyli miejscem, w którym filmy pokazuje się dla ich wartości artystycznych, a nie dlatego, że niosą ze sobą jakieś idee czy przesłanie polityczne. Jury, któremu przewodniczył Wim Wenders, zastosowało się do tej tradycji, nagradzając wizje bardzo osobiste i siłę estetyczną. Żal mu było tylko jednego, że nie miało prawa przyznać nagrody za najlepszą rolę męską Amerykaninowi, Mike'owi Rourke. Film, w którym Rourke odtwarza postać starzejącego się boksera odsuniętego od walk, The Wrestler, jako laureat jednej z nagród, w tym wypadku Złotego Lwa, zgodnie z regulaminem nie mógł pretendować do nagrody aktorskiej. Pocieszeniem dla aktora była owacja na stojąco, a puchar Volpi dla najlepszego aktora roku trafił w końcu w ręce Włocha, Silvio Orlando.
Radio France Internationale.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Jak temat w niektórych fugach Bacha, choć z mniejszym wdziękiem, francuska demokracja, a raczej monarchia prezydencka, funkcjonuje zgodnie z ruchem raka. Zaczyna się od końca, a potem krok za krokiem cofa się ewentualnie do punktu, od którego należało zacząć. Najlepszą tego ilustracją jest awantura o policyjną superkartotekę Edwige, w której znaleźć się miały niemalże dowolne dane na temat potencjalnie każdego obywatela od 13 roku życia. Rząd Sarkoziego zaczął od tego, iż bez bez żadnych konsultacji z kimkolwiek wydał po cichutku dekret o stworzeniu kartoteki. Aby nikt go nie zauważył, opublikowano go 1 lipca, gdy Francja rusza na wakacje. Zauważyło go jedynie parę stowarzyszeń na czele z Ligą Praw Człowieka, które uderzyły na alarm wołanie na puszczy, a raczej na plaży. W ciągu lata przygłuszyła sprawę polemika wokół rysownika Sinego, anegdotyczna, choć też znamienna, lecz mobilizacja po cichu wzbierała, zwłaszcza w internecie, aby eksplodować z początkiem września. W ciągu 4 dni pod petycją Ligi Praw Człowieka, domagającą się unieważnienia dekretu, podpisało się 140 tysięcy osób. Obudzili się nagle politycy nie tylko z opozycji, ale nawet i z prawicy. W końcu kontestacja dotarła aż do rządu, gdzie o Edwige wyraził się z niesmakiem minister obrony Hervé Morin. Premier Fillon od razu posłał go na oślą ławkę, a firmująca dekret szefowa MSW Michel Alliot-Marie kontestatorów ofuknęła, uznając, że nie ma problemu. Dzień później skończyło się jak zwykle. Widząc, że jest problem mogący poważnie zaszkodzić jego próbie odzyskania popularności, na białym koniu wjechał prezydent Sarkozy i machnął szabelką, obruszając się na pewne aspekty systemu inwigilacji i każąc pani Alliot-Marie podjąć konsultacje ze stowarzyszeniami i prawnikami w celu wypracowania ustawy, która otoczyłaby Edwige pakietem gwarancji chroniących swobody obywatelskie. A to nie można było od tego zacząć, jak w normalnej demokracji. Zresztą w normalnej demokracji, choć różne kraje różne mają praktyki, w ogóle niczego takiego by nie zaczynano. Na północy Europy, gdzie tradycje protestanckie zrodziły tolerancję dla społecznej kontroli, dopuszcza się, owszem, pewien niebezpieczny dryf. Ale w Wielkiej Brytanii, gdzie sporządzono olbrzymi rejestr 4,5 miliona odcisków genetycznych, dotyczy to wyłącznie osób, które popełniły jakiś występek. Zaś w Szwecji, gdzie kartoteki rozrastają się chorobliwie, są one absolutnie jawne i każdy ma do nich dostęp. Można sobie na przykład sprawdzić deklarację podatkową dowolnego ministra. W Niemczech z kolei, mających uraz od czasu nazistów, wszelkie zbieranie danych osobowych jest zakazane, wyjąwszy informacje dotyczące terroryzmu, co i tak budzi silne protesty. Tak czy inaczej, w żadnym innym kraju nie ma policji politycznej, co jest francuską specjalnością od czasów Ludwika XIV, a przynajmniej od Foucheta, szefa policji Napoleona, który lubił zbierać teczki na wszystkich. Od lat rolę tę pełnił serwis Renseignements Généraux, który zbierał pracowicie teczki na polityków, działaczy, związkowców i każdego, kto mógł stanowić zagrożenie dla państwa i bezpieczeństwa publicznego. Po jego rozwiązaniu dzisiaj jego funkcję przejęła Centralna Dyrekcja Bezpieczeństwa Publicznego, której głównym narzędziem miał być ów osławiony katalog Edwige. Idzie on dalej niż kartoteki RG, choćby dlatego, że znaleźć się w nim może każdy podejrzany klient od 13 roku życia. Z tego akurat Nicolas Sarkozy za nic w świecie nie chce zrezygnować jako z domniemanego narzędzia walki z przestępczością na przedmieściach, natomiast gotów jest ustąpić w innych kwestiach. Zakwestionował inwigilację polityków, działaczy, duchownych i tak dalej, gdyż wszystko to, jak powiedział, znaleźć można w chuj z chu, a jeszcze lepszy Google. Wykluczył też zbieranie danych o orientacji seksualnej czy stanie zdrowia jako rzecz obrzydliwą, choć to właśnie jego rząd wcześniej przewidział. Ale te wirtualne ustępstwa nie usuwają problemu. W teczce Edwige wylądować może bowiem każdy, kto zgodnie ze sformułowaniem dekretu skłonny jest zakłócić porządek publiczny. Nawet nie zakłóca, ale jest skłonny. Co więcej, swymi brzydkimi skłonnościami wciągnąć może do bazy danych również swe otoczenie i znajomych. To jest też w dekrecie. Orwell i KGB kłaniają się w pół. Opozycja, stowarzyszenia, Liga Praw Człowieka uznają interwencję Sarkozy'ego jako pierwszy krok, ale większość domaga się wciąż odwołania dekretu i podtrzymuje hasło mobilizacji na 16 października, dzień świętej Edwigi. Demokracja francuska nie działa, ale zadziałała przynajmniej jako tako po raz pierwszy od 11 września 2001, czyli od wprowadzenia szantażu na bezpieczeństwo. Francuska kontrdemokracja, jak Pierre Rosanvallon określa system społecznej inicjatywy i czujności. Thank you.
Radio du Monde. Anna Bernhardt. Eureka.
10 września 2008 roku uruchomiono po raz pierwszy wielki zderzacz hadronów. Ten akcelerator to gigantyczna, obłożona supermagnezami rura o długości, zdaje się, 27 kilometrów, tunelu wydrążonych na głębokości 100 metrów pod granicą francusko-szwajcarską, nieopodal Europejskiego Ośrodka Badawczego CERN. Do tunelu wpuszczono protony, które w próżni i w temperaturze bliskiej zeru absolutnemu mają osiągnąć prawie prędkość światła. Te dane mogą laicy zrozumieć. Inne detale już dotyczące eksperymentów są bardziej skomplikowane, gdyż mowa jest o ewentualnym odkryciu bozona Higgsa i odtworzeniu warunków tuż po Big Bangu. Na portalu YouTube można obejrzeć fizyków w białych fartuchach wyjaśniających w rytmie rap, o co chodzi w tym eksperymencie, a my postanowiliśmy zapytać pana Piotra Lasotę z Instytutu Astrofizyki w Paryżu, by wytłumaczył nam, na czym ma polegać to doświadczenie. Panie profesorze, czy można prosić o krótkie wyjaśnienie dla laików?
Tak, to czy, jeżeli będzie krótkie i dla laików, to nie odpowie w sposób pełny na pytanie, ale można powiedzieć krótko, że chodzi o przede wszystkim o odkrycie cząstki tego bozonu Higgsa, czy Higgsona, jak się czasami mówi. Jest to cząstka, która nadaje masę cząstkom elementarne. To się może wydawać dziwne, ale zgodnie z obowiązującą i bardzo dobrze w innych dziedzinach potwierdzoną teorią cząstek elementarnych, cząstki elementarne rodzą się, że tak można powiedzieć, bez masy, albo z masą równą zero, tak jak na przykład cząstki światła, które przeżyły i ciągle mają masę równą zero. I jest pewna cząstka, która nosi imię matematyka angielskiego, który ją zaproponował jako wyjaśnienie mechanizmu nadawania masy cząstkom elementarnym. Otóż jest to cząstka hipotetyczna i odkrycie jej będzie wspaniałym potwierdzeniem teorii cząstek elementarnych. Nie odkrycie tej cząstki będzie stanowiło poważny problem dla tej teorii, dla jej wiarygodności. Zawsze będzie można pewnie się wykręcić, że potrzeba większych jeszcze energii, żeby tę cząstkę znaleźć, ale wydaje mi się, nie tylko mnie oczywiście, że to może spowodować wielki kryzys w fizyce cząstek elementarnych. I słyszałem właśnie taką anegdotę niepotwierdzoną, że Stephen Hawking założył się o 100 funtów, że Higgson nie będzie odkryty w tym obecnym zderzaczu. Inny aspekt, bardzo, bardzo istotny elementu w tym zderzaczu hadronów w CERN-ie, mianowicie jednym z celów jest odkrycie tak zwanych cząstek supersymetrycznych. Znaczy cząstki są podzielone na dwie rodziny zupełnie rozłączne, tak zwane fermiony i bozony. My i w ogóle materia, którą znamy, my jako osoby ludzkie, ale i Ziemia, i gwiazdy, i cała reszta Wszechświata jest zrobiona z fermionów, a bozony są inną rodziną, na przykład fotony, cząstki światła są bozonami. I zgodnie z tą fizyką, którą znamy, która jest potwierdzona, nie ma żadnej relacji między tymi dwiema rodzinami cząstek. Ale jest teoria, która istnieje już od lat, która nosi nazwę supersymetrii, która twierdzi, że to jest tylko pozorne, ale na pewnym wyższym poziomie te dwie rodziny naprawdę są połączone i każda cząstka z jednej rodziny ma swojego, tak się to nazywa, partnera z tej drugiej rodziny. Więc chodzi o odkrycie tych cząstek supersymetrycznych. Dlaczego to jest takie ważne? To jest ważne dlatego, że najmodniejsza i najbardziej popularna teoria fizyki podstawowej, tak zwana teoria strun, jest tak naprawdę teorią superstrun, i dla w ogóle istnienia tej teorii supersymetria jest niezbędna. Po drugie, to jest bliższe moim zainteresowaniom, pewnie słuchacze słyszeli o problemie tak zwanej ciemnej materii czy brakującej materii. Wydaje się, że brakuje we wszechświecie jako całości i w galaktykach pewnej części materii. I jedną z najbardziej popularnych teorii czy hipotez na ten temat, że ta niewidzialna masa składa się właśnie z takich supersymetrycznych cząstek. Odkrycie takich cząstek będzie wielkim triumfem dla fizyki teoretycznej, szczególnie dla teorii superstrun, a z drugiej strony nie będzie dowodem, że czarna materia składa się z takich cząstek, ale to będzie bardzo zachęcające i wydaje mi się, że bardzo wiele ludzi przekona do tego, że to jest trop, po którym trzeba iść. Także odkrycie tych dwóch Higgsona i cząstek supersymetrycznych to jest główne zadanie LHC i w obydwu przypadkach odkrycie lub nieodkrycie ma zupełnie podstawowe znaczenie dla fizyki, a w drugim, w przypadku cząstek supersymetrycznych, również dla astrofizyki i dla kosmologii.
Czy ten eksperyment to jest kolejna próba przesunięcia granicy niewiedzy trochę dalej i przybliżenia odpowiedzi na pytanie, jak powstał nasz Wszechświat?
No, tym, jak powstał nasz Wszechświat, to jeszcze jest inna sprawa, ale jeśli chodzi o to, to jest bardzo, bardzo dobre i ciekawe pytanie, więc to będzie bardzo zależało od tego, co nam dadzą te eksperymenty. Jeżeli na przykład nie będą odkryte żadne cząstki supersymetryczne, to tak powiem otworzy, trudno powiedzieć nawet, że rozszerzy naszą wiedzę czy niewiedzę, bo okaże się, że pewnie idziemy złym tropem.
O tym się dowiemy mniej więcej za rok?
Za rok, może więcej, tak, bo to też będzie zależy od tego, w jaką stronę rezultaty będą szły. Jeżeli będą ślady, że coś tam jest, to będzie troszkę inaczej, chociażby psychologicznie, jeżeli na przykład za rok nie będzie śladu ani Higgsona, ani supersymetrii. Jeżeli będą na przykład już jakieś tam ślady, bo to wszystko jest, to trzeba pamiętać o tym, że takie wydarzenia, w którym się ukazują te cząstki, są bardzo rzadkie, więc trzeba długo czekać, trzeba mieć, jak to mówimy, odpowiednią statystykę. To jest też kwestia też cierpliwości. Może za rok już coś będzie wiadomo, jeżeli będą już jakieś tam wskazówki, że coś tam się dzieje, ale wydaje mi się, że trzeba będzie jednak poczekać dobrych parę lat.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Wydarzenia polityczne tygodnia komentują dziś dla Państwa panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. Niewątpliwie do najważniejszych wydarzeń ostatnich dni należała wizyta w Warszawie szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. Spotkał się on z naszym ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim i premierem Donaldem Tuskiem. Nikt właściwie po tej wizycie nie spodziewał się przełomu, ale obie strony, i polska, i rosyjska, podkreślały dobry klimat rozmów, ale pojawiły się też takie komentarze, że gdy zbyt dużo mówi się właśnie o tym dobrym klimacie, to znak, że z treścią rozmów nie było najlepiej. Jak zatem panowie oceniają wizytę ministra Ławrowa w Polsce, pana Anatol Arciuch?
Ja oceniam dobrze. Tam nie mogły być zbyt wielkie rezultaty, bo oczekiwania nie były za wielkie. Ważne jest przede wszystkim to, że jest to, pamiętajmy, pierwsza wizyta rosyjskiego ministra spraw zagranicznych w kraju Unii Europejskiej po tej całej awanturze gruzińskiej, więc to jest bardzo istotne, że akurat wybrał Polskę, która, jak wiadomo, zajmowała stanowisko dość skrajne. I przede wszystkim to, że Ławrow nie odwołał tej wizyty, a Rosjanie mogli w każdej chwili skorzystać z pretekstu, bo to nie było trudno, po to nie wypowiedzi polskich polityków, więc to jest bardzo istotne. I druga sprawa, która wydaje mi się również istotna w tym wszystkim, to, że jednak Ławrow tutaj powiedział pewne istotne rzeczy. To znaczy, chodzi mi o tę sprawę tarczy antyrakietowej. On powiedział, że uważa to za błąd Polski, natomiast Rosja nie będzie stosować żadnych wobec Polski represji. To było takie trochę powiedzenie, że Polska tu uległa podszeptowi, prawda, zza oceanu. I dla mnie to jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że to sugeruje zmianę dość zasadniczą rosyjskiej polityki. To znaczy, Rosja zdała sobie sprawę, że nie zdoła wbić klina między poszczególne kraje Unii Europejskiej i raczej teraz będzie próbowała oddzielić Unię Europejską od Stanów Zjednoczonych. Złe Stany Zjednoczone i dobra Unia Europejska. A tutaj już Polska nie będzie tym wrogiem, jak to do niedawna jeszcze było dla wielu, przede wszystkim rosyjskich środków masowego przekazu, ale także dla polityków.
Trudno jednak mówić o zbliżaniu stanowisk chociażby w sprawie tarczy antyrakietowej, kryzysu gruzińskiego czy gazociągu północnego. Tutaj mówimy ciągle jednak innym jednym głosem. Była to raczej zatem wymiana informacji o swoich stanowiskach, a nie próba zbliżenia stanowisk. Pan Janusz Rolnicki.
Tak. Najważniejszym aspektem tej wizyty jest to, że dowodzi ona, że Rosja nie chce zimnej wojny. I to jest rzecz istotna dla nas, istotna dla Europy, bo po prostu Rosję stać by było na zimną wojnę, może nie na najdłuższym okresie, ale w jakimś okresie czasu byłoby stać. Z drugiej strony Rosja jest oczywiście bezsilna w stosunku do wprowadzenia w Polsce tarczy rakietowej. Jedno mi się nie podoba, że w dalszym ciągu istnieje to taka dychotomia pomiędzy oświadczeniami polityków, znaczy tego typu jak Ławrow, a generałów, którzy nie szczędzą połajanek i gruźb. Ale to jakoś w tej chwili, w tej nowej Rosji stało się pewnego rodzaju albo modą, albo z obyczajem, że różni politycy czy oficerowie wyżsi składają oświadczenia, których sobie powinni darować.
Niewątpliwie zatem Rosjanie zrozumieli, że trzeba z nami rozmawiać jak z innymi krajami Unii Europejskiej, że nie opłaca się Polski izolować, a zatem chociażby z tego punktu widzenia ta wizyta i ten dialog, który został nawiązany, była niezwykle ważna. Przypominam, że w naszym studiu panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki komentujemy wydarzenia polityczne tygodnia. Podczas forum ekonomicznego w Krynicy premier Donald Tusk zapowiedział, że jego rząd będzie dążył do wejścia Polski do strefy euro w roku 2011. Premier powiedział, że będzie to trudne, ale jego zdaniem możliwe. Jak panowie komentują tę zapowiedź? Czy to oznacza, że wejście do strefy euro staje się jednym z priorytetów rządu, pan Anatol Arciuch?
Wydaje mi się, że to był jeden z priorytetów tego rządu, bo mówiło się o tym głośno przecież jeszcze przed wyborami, tylko to uległo pewnemu zachwianiu, że tak powiem, odeszło to trochę na drugi plan, bo po pierwsze, prawdopodobnie po zapoznaniu się ze stanem finansów, tam są przecież bardzo ostre warunki, przede wszystkim deficytu budżetowego, ale i inne, że myśmy nie byli w stanie tego spełnić, no widocznie jednak po roku rząd uznał, co zresztą mówił premier, że sytuacja jest na tyle dobra, że jest to sprawa bardzo trudna, ale możliwa do przeprowadzenia. Euro jest sprawą bardzo dobrą, ale jako pewien ważny krok, to znaczy krok na drodze integracji. Zresztą już widać, że kraje, które przyjęły euro, są takim rodzajem jądra. Więc jeśli my chcemy przyjąć euro, a jednocześnie zarzekamy się, że nie chcemy jakoś dalej idącej integracji czy przekazywania naszych uprawnień do Brukseli, to to jest trochę wtedy sprawa przynajmniej dla zwykłych obywateli, bo na technicznie jest bardzo wygodna, kwestia wymiany tu odpada i tak dalej, to państwo się pozbawia ważnego instrumentu swojej suwerenności, bo nie może kształtować absolutnie wtedy już polityki ekonomicznej za pomocą narzędzia, jakim jest polityka monetarna, czyli ponosimy same szkody, wszystko drożeje, bo taki był wszędzie mechanizm przyjmowania, bo się zaokrągla kwoty i tak dalej, no to by za dużo mówić i na poziomie europejskim i jednocześnie mówię, wyzbywamy się bardzo ważnego narzędzia, a jednocześnie bronimy suwerenności w innych dziedzinach. Także mnie się wydaje, że jest to dobry krok, ale powinno mu towarzyszyć jednak zmniejszenie obaw przed integracją.
Będzie to jednak niewątpliwie decyzja polityczna i przyjęcie wspólnej waluty będzie wymagało także zmiany konstytucji. Czy zatem chociażby patrząc z tej perspektywy ta data 2011 rok jest realna, pan Janusz Rolicki?
Data jest realna, dlatego że ja uważam, że wszystko zmierza w kierunku przyspieszonych wyborów. Dlatego, że rządzenie na tej zasadzie jak obecnie, to znaczy przy totalnym bałaganie w nieokreślonych kompetencjach premiera i prezydenta, to rządzenie staje się nieefektywne. Wszystkie notowania wskazują na to, że gdyby wybory teraz się odbyły, Platforma miałaby nie tylko większość bezwzględną, ale by miała większość 2/3, czyli byłaby w stanie obalać weta prezydenckie. Dla mnie dowodem na to, że to idzie wszystko w tym kierunku, jest to oświadczenie w sprawie euro, są inne oświadczenia dla takiego kraju jak Polska. Wspólna waluta europejska to jest po prostu ucieczka od dużych problemów, jakie się wiążą ze słabością waluty i z wahaniami walut. Na razie polska waluta jest niby w dobrej sytuacji, ale to nie musi trwać wiecznie. To jest posunięcie bardzo dobre. Jest to posunięcie też takie perspektywiczne.
Ja może tylko powiem, że jeden z polityków PiS-u nie mówił nic o przedterminowych wyborach, natomiast zapowiedź premiera skomentował jako wpisanie się w kampanię prezydencką Donalda Tuska, że jest to element już niewątpliwie tej kampanii. Tymczasem jednak zwykli Polacy obawiają się podwyżki cen, bo niewątpliwie z taką będziemy mieli w przypadku przyjęcia euro do czynienia. Natomiast entuzjastycznie wręcz zapowiedź premiera przyjęli przedsiębiorcy, zwłaszcza ci, którzy eksportują swoje towary. W studiu Polskiego Radia dla Zagranicy panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. Komentujemy wydarzenia polityczne tygodnia. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces autorów stanu wojennego. Na ławie oskarżonych zasiedli m.in. generał Wojciech Jaruzelski i generał Czesław Kiszczak oraz Stanisław Kania, pierwszy sekretarz KC PZPR. W sumie oskarżonych jest 8 osób, w tym członkowie Rady Państwa, która uchwaliła dekrety stanu wojennego. Oczywiście głównym oskarżonym jest generał Wojciech Jaruzelski, któremu postawiono zarzut kierowania związkiem zbrojnym. Grozi mu najwyższa kara do 10 lat więzienia. Czy zdaniem panów uda się po 27 latach osądzić autorów stanu wojennego, pana Anatol Arciuch?
To zależy oczywiście od sądu. Jeśli sąd będzie chciał, jeśli sprawa jakakolwiek nie uległa przedawnieniu i trafia przed sąd, no to już dalej jest tylko sprawą sądu. Czy on uzna dowody za wystarczające? My tu mamy za małą wiedzę. Oczywiście, no dla mnie to jest taka sprawa jak wczoraj, ale podejrzewam, że już dla młodych pokoleń to może być dość niezrozumiałe. No muszę powiedzieć, że jednak ja dzisiaj się przeglądałem, to budzi żałość, no te osoby, z których najmłodsza ma bodajże 82 lata na ławie oskarżonych. Czym innym jest proces historyczny, czym innym nawet byłby proces formalny, ale znowu ciąganie tych ludzi, ten sąd mógłby się odbywać bez tych ludzi, oni już nic do tego nie wniosą. Czy po 27 latach to jeszcze w ogóle cała ta sprawa, powiem, ma sens poza sensem historycznym? A tutaj ciągle nie możemy się jakoś dopatrzyć jednego. Na proces historyczny jest za wcześnie, na proces konkretnych ludzi obawiam się, że już jest trochę za późno.
Jednak żyją ciągle setki ludzi, którzy byli więzieni, internowani w stanie wojennym. Przypomnijmy, że życie straciło ponad 100 osób, a zatem wciąż domagamy się jednak osądzenia nie tylko przez historię, ale sąd. Czy słusznie, pan Janusz Rolicki?
Ja uważam, że o tyle jest trudno jeszcze o tym stanie wojennym rzeczywiście deliberować tak na serio, że my nie wiemy, na ile ten stan został wymuszony jednak przez Rosjan. Formalnie Rosjanie twierdzą, że to była sprawa polska. Wiadomo było, że sprawa polska to była o tyle, o ile, bo były bezustanne naciski.
Tego dowodzą chyba też badania historyków IPN-u, znaczy, że jednak nie było zagrożenia interwencją układu
warszawskiego. Było zagrożenie, że nie było zagrożenia, tylko że pani zagrożenie, czy było, czy nie było, to trudno powiedzieć, bo dla historyków to jest sprawa taka, że muszą mieć dokument. Jaruzelski ciągle twierdzi, że po prostu on w ten sposób uchronił Polskę od interwencji, od najgorszego rozwiązania, to znaczy od interwencji.
Ale jeśli można, tylko dwa słowa.
Z tego punktu widzenia patrząc, dopóki ten problem nie jest rozwikłany, to w gruncie rzeczy nie można mówić o przyzwoitym procesie.
Ja tu się jednak nie mogę zgodzić, dlatego że ja sam uważam, że nie znamy wszystkich przesłanek historycznych i na osąd historii jest za wcześnie. Natomiast no, nie ma wątpliwości, czy generał Jaruzelski był inicjatorem, czy wykonawcą, to jest zupełnie inna sprawa. Tak samo sądzi się zomowców, którzy wykonywali rozkazy. Więc dla mnie to akurat nie ma żadnego znaczenia. Jest jeszcze więcej. I Jaruzelski, i Kiszczak według mnie pokazali swoją miałkość, dlatego że w tej sytuacji jest to honor pewien wojskowego. Mówi się tak, ja odpowiadam za to, co się działo, tak jak oni się bronią, że nie wiedzieli, że nie wydawali rozkazów. To jest wszystko, są różne rzeczy. Natomiast no, ja mam rzeczywiście z humanitarnego punktu widzenia i z punktu widzenia nawet takiego celowości politycznej właśnie powiem tego procesu, bo to jest proces polityczny. Czy pokazywanie starych, schorowanych ludzi w tej chwili, czy to ma po prostu sens?
No, Jaruzelski całą sprawę bierze na siebie akurat. Na pewno nie wyroki więzienia, tylko mogą być co najwyżej skazani w sensie moralnym.
I o to chyba przede wszystkim chodzi Polakom. Dziękuję za komentarz wydarzeń politycznych tygodnia. Przypominam, że dziś komentowali je dla Państwa panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. Za uwagę dziękuję, Halina Ostas.
Żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy na jutrzejsze wydanie naszej audycji. Do usłyszenia. RFI.